Witam wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, może niektórzy pamiętają, niektórzy nie, ale dzisiaj właśnie przypada pierwsza rocznica śmierci Jana Tołbińskiego, brata Jana, dokładnie 12 listopada. I dzisiaj w kazaniu chciałem trochę nawiązać do tego. Oczywiście, że my jako ludzie wierzący nie obchodzimy miesięcznic, nie obchodzimy rocznic, nie o to tu chodzi, ale czasami warto nawiązać w Bożym Słowie do postaci może, które no niejako były dla nas pewnym przykładem w wielu kwestiach. I pozwoliłem sobie dzisiaj wspomnieć brata Jana, bo będę mówił na temat sługi Bożego. Tytuł dzisiejszego kazania, jeżeli ktoś zaglądał do internetu, to już wie, jeżeli nie zaglądał, to brzmi sługa według Bożego Słowa. Sługa według Bożego Słowa. Kim jest sługa według Bożego Słowa? I pozwoliłem sobie właśnie przypomnieć tutaj brata Jana, ponieważ każdy z zięciów na pogrzebie podczas tej ceremonii został poproszony o to, żeby powiedzieć, za co najbardziej cenił brata Jana w swoim życiu. I przeczytam później wszystkich nas, którzy się dzielili, ale brat Kuba z Łodzi właśnie powiedział, że dla niego najbardziej cennym było to, że brat Jan był wiernym sługą Bożym. Był wiernym sługą Bożym. Dlatego chciałem nawiązać tutaj do niego, ale nie chciałbym tego kazania też mówić stricte o bracie Janie, tylko żebyśmy też sami się zastanowili, czy jacy my jesteśmy, czy jesteśmy w ogóle Bożymi sługami, od tego trzeba zacząć, tak? A jeżeli już jesteśmy, to jakimi jesteśmy Bożymi sługami? Rzeczywiście pokrywa się to z obrazem sługi, który przedstawia nam Boże Słowo. I patrząc na samo słowo sługa, większość z nas wie, zna greckie to słowo, bo często padało z tej kazalnicy, to jest doulos, prawda? Jest to rodzaj męski, co ciekawe, tego słowa. I on występuje w Nowym Testamencie, bo na tym się skupiłem dzisiaj głównie, aczkolwiek będę chciał jeden fragment Starego Testamentu przeczytać, występuje 126 razy, tak mi wyszło z mojej konkordancji. Natomiast jest jeszcze słowo dule, czyli rodzaj żeński, służebnica. Ona występuje 3 razy w Nowym Testamencie. No i tak sobie pomyślałem, czy o tym wspominać, czy siostry nie będą się czuły trochę, że tak powiem, zdyskryminowane, ale stwierdziłem, że nie, że to nie pokazuje, że Bóg bardziej, że tak powiem, faworyzuje mężczyzn, a dyskryminuje kobiety. To pokazuje, że Bóg daje nam, nakłada na nas mężczyzn większą odpowiedzialność jako Bożych sług. I myślę, że to jest właściwe stwierdzenie. Więcej oczekuje od mężczyzny jako Bożego sługi. Daje mu większą odpowiedzialność, prawda? Daje mu większą odpowiedzialność w kościele, daje mu większą odpowiedzialność w domu, prawda? W małżeństwie, w rodzinie, ale oczekuje też tym pewnych konsekwencji, prawda? W jego postępowaniu. I kiedy mówimy o słowie sługa w ogóle, stąd się wywodzi słowo służba w języku polskim, prawda? Aczkolwiek uważam, że to nie do końca, patrząc właśnie, kiedy będziemy przyglądać się dzisiaj w Bożym Słowie właśnie obrazowi sługi Bożego, nie zawsze się pokrywa. Służba nie zawsze oznacza to, co sługa. No bo służba jest bardzo ważna oczywiście, natomiast Bóg troszeczkę inne oczekiwania stawia do sługi jako do sługi niż do służby, więc no, słowo oczywiście jest podobne, aczkolwiek nie znaczy dokładnie tego samego. Oczywiście w kościele rzymskokatolickim, prawda, sługa jest nazywany kapłanem, to jest jedno z drugim powiązane, co kiedy kapłan staje przed ludźmi, mówi ja sługa Boży, prawda. W kościele protestanckim wiemy, że nie ma podziału na kler i na laikat i wszyscy są, a przynajmniej mają przywilej być sługami Bożymi, tak? Dotyczy to każdego. Krótko mówiąc, na pewno jesteś powołany jako sługa. Czy jesteś sługą? Sam odpowiedz sobie na to pytanie, ale na pewno Bóg powołuje cię jako sługę, jako Bożego sługę. Kim jest sługa? Kim był sługa w ogóle w czasach Starego Testamentu, Nowego Testamentu? Zaraz sobie powiemy. Generalnie był to ktoś, kto wykonywał pracę dla swojego Pana, prawda? On się nie uczył, bo Biblia też dzieli, prawda, dzieci Boże, pokazuje, że są uczniowie, że są dzieci Boże, ale nazywa też dzieci Bożych sługami właśnie. Sługa jest ten, który już się nie uczy, nie zbiera nauk, ale wykonuje pracę dla Boga, tak? Innymi słowy. I tak samo w tamtych czasach, prawda? Sługa jako niewolnik też, bo to często było wiązane ze słowem niewolnik, prawda? W tamtych czasach obowiązywało niewolnictwo. Po prostu był podporządkowany swojemu władcy, swojemu przełożonemu i musiał robić to, co on mu każe. Nie było opcji, że mu się nie chce, nie było opcji, że ma dzisiaj kiepski dzień, prawda? Po prostu był poddany swojemu panu i musiał wykonywać to, co do niego należało. Taki mniej więcej był obraz sługi. W Starym Testamencie było to oczywiście troszeczkę inaczej, byli kapłani, prawda, byli królowie, Bóg do różnych postaci odwoływał się jako swoich sług, do postaci odpowiedzialnych za pewne dzieła, pewne odpowiedzialności w Izraelu. To jest inna kwestia, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się bardziej obrazowi nowotestamentowemu, czyli to, co jest powiedziane o Kościele, tak, o sługach, o służebnicach też, prawda. I nawiążę jeszcze, zanim zacznę tutaj, zanim przejdziemy do Bożego Słowa, o tych pięciu tematach, prawda, które zostały powiedziane na pogrzebie. Wielu z was pamięta te słowa. Adam miał takie kazanie, które było, że tak powiem, skupione na temacie duch ponad ciałem. To było takie przesłanie główne tego, co było mówione. Ja powiedziałem, że cenię brata Jana najbardziej za to, że zachęcał do służby dla Boga, tak, że był taką zachętą do służby, czego sam jestem przykładem. Piotrek z kolei, Piotr Kornaś, tak, powiedział, że bardzo cenił brata Jana za to, że modlił się za ludzi. Z kolei Tadzio, też, który dzisiaj jest tutaj obecny, powiedział, że kochał ludzi, kochał prawdę, nie zależało mu na pieniądzach. To nie było jakby celem jego życia. I w końcu Kuba właśnie powiedział, że był wiernym sługą Bożym i dobrym szafarzem. I chciałbym dzisiaj właśnie w kontekście tego też, w kontekście tego przykładu, który mieliśmy, ale i w kontekście Bożego Słowa właśnie przyjrzeć się, co charakteryzuje Bożego Sługę. Co charakteryzuje Bożego Sługę? I na początek chciałbym, żebyśmy właśnie sięgnęli do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza. Otwórzmy Księgę Izajasza w 42 rozdziale. 42 rozdział. Oczywiście wymagania i oczekiwania wobec Bożego Sługi były nieco inne, ale obrazują, pokazują jakby niektóre cechy sługi, tak? Cechy, które myślę się nie zmieniły w oczach Bożych, w wymaganiach Bożych. Były nieco inne role sługi Bożego, były nieco inne zastosowanie było Bożego Sługi w czasach Starego Testamentu, ale cechy, oczekiwania wobec cech charakteru myślę, że są spójne z tymi oczekiwaniami, które Bóg ma dzisiaj. I zobaczmy, co tu jest napisane. 42 rozdział od pierwszego wersetu przeczytamy. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie załamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Pan, Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Tu może się zatrzymamy w tym siódmym wersecie na razie. Piękne słowa, prawda, które Bóg powiedział, jakie ma oczekiwania wobec swojego sługi. Pierwsza rzecz, taka najważniejsza, której Bóg powiedział, tak, że ma być natchnięty jego duchem. Ma chodzić w jego duchu. Dzisiaj ma chodzić w Duchu Świętym, tak? Ma być napełniony Duchem Świętym. Cokolwiek, tak jak Biblia to przedstawia, prawda? Napełniony, natchniony duchem, tak? I człowiek ten, myślę, oczekiwania Boże są, że powinien przede wszystkim myśleć o duchowych kwestiach, tak? To powinien być jego priorytet. Myśleć o duchowych sprawach. Żyć na ziemi, ale myśleć o duchowych sprawach, być skupionych na duchowych sprawach. Tak jak apostoł Paweł mówi, prawda? Że jego myśli są, on żyje na ziemi, ale jego myśli są w niebie, prawda? Parafrazując oczywiście apostoła Pawła. I to jest to. Duch musi być obecny w Bożym Słudze. Bóg natchnął go duchem. Swoim duchem. Pierwsza podstawowa rzecz. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. No tak się zastanawiałem, co to może oznaczać. Trudno tutaj może wnikać aż bardzo głęboko, ale myślę, że chodzi mniej więcej o to, że powinien panować nad swoimi emocjami. Tak mi wyszło. Nie wiem, czy dobrze, może mnie ktoś poprawić, ale tak mi wyszło. Powinien panować nad swoimi emocjami. Emocje nie powinny górować w tym człowieku, prawda? Nie powinny przewyższać tego, do jakiej roli został powołany. Że Bóg ma dla niego szlachetną rolę, swojego sługi i to nie emocje powinny nim rządzić, ale duch powinien nim rządzić, prawda? Emocje czasami potrafią nas bardzo przejąć kontrolę nad nami, prawda? Kiedy denerwujemy się, kiedy wzburzamy się, powinniśmy rzeczywiście oddawać to Bogu i Boży sługa powinien rzeczywiście poddawać to wszystko pod kontrolę Bogu. I teraz ciekawy fragment. Werset trzeci. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. I to właśnie mi się przypomniało bardzo, bardzo mocno z bratem Janem, w moim odniesieniu do mnie. Trzciny nadłamanej nie dołami, tak? Ani knota nie dogasi. Człowiek, który umie zachęcać drugiego. Człowiek, który jest taką Bożą zachętą, umie służyć innym. To jest Boży sługa, prawda? To jest dobry obraz Bożego sługi. Który, wiecie, znajdzie jakiś atrybut człowieka, znajdzie potencjał, gdy sami go nie widzimy. O, to jest dobre słowo, tak? Kiedy człowiek sam nie widzi dla siebie potencjału, a ten człowiek umie wykrzesać, powiedzieć, spróbuj to robić, prawda? Bądź odważny, prawda? I przełam się, prawda? I pomimo, że inni ludzie może nie widzą tego, ale on umie przyjść i po prostu zachęcić. Nie zdołować, prawda? Nie powiedzieć, ty się do tego nie nadajesz, są inni, lepsi od siebie, ale przyjść i zachęcić. I rzeczywiście zachęcić z taką Bożą zachętą, prawda? Nie z taką ludzką zachętą, ale z taką Bożą zachętą. Myślę, że to też o to tutaj chodzi. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Nie powinien, krótko mówiąc, szybko się zniechęcać, prawda? Powinien być wytrwały w pracy dla Pana. Powinien nie upadać na duchu, tak? No, cokolwiek to znaczy. Ludzie czasami bardzo szybko się zniechęcają. Wiecie, kiedy w odniesieniu konkretnie do służby, prawda? Kiedy nie widzą owoców swojej służby, no to mówią, może to Bóg tego nie chce, albo mówią, może to nie ten czas. No, rzeczywiście czasami tak może być, ale jeżeli w kółko, prawda, jest ta dominacja, że jeżeli szybko nie ma efektów, to trzeba się wycofać, to nie jest właściwe, prawda? To nie jest wytrwałość. Myślę, że oczekiwania Boga wobec swojego sługi jest to, żeby był wytrwały po prostu w tym, co robi. Żeby nie zniechęcał się drobnymi rzeczami albo nawet większymi rzeczami, ale żeby był wytrwały w tym, co robi. I w piątym wersecie, ciekawe, zobaczcie, Bóg pokazuje też swoją rolę w tym wszystkim. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Pokazał, krótko mówiąc, kto tu rządzi, tak? Że sługa jest poddany swojemu Panu, ale tak naprawdę Bóg to wszystko kontroluje, prawda? Podkreśla swoją wszechmoc, podkreśla swoją wszechwładzę. Powiedział Bóg, który stworzył niebo i je rozpostarł, do którego należy wszelka moc, do którego należy wszelka siła. Więc sługa oczywiście ma pewną misję, ma pewną rolę do zrobienia, ale tak naprawdę bez Bożej mocy, tak jak dzisiaj też czytaliśmy na naszym studium, bez Bożej mocy nic nie, jeżeli nie trwamy w Nim, to nic nie możemy zrobić. Po prostu nic nie możemy zrobić, jesteśmy bezradni. I Boży sługa też jest bezradny, jeżeli nie trwa w Nim. W gdańskim starym tłumaczeniu jest nie mieszka w Nim dosłownie, to jest bezużyteczny. Prawda? Nie ma własną siłą, nic nie może zrobić, krótko mówiąc. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. I tak automatycznie, kiedy czytałem te słowa, przypomniał mi się fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, z czwartego wersetu właśnie, który też dzisiaj wspominaliśmy na naszym studium. I tam jest objawiona wola Boża w Nowym Testamencie. I Bóg mówi, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Taki jest Boże zamierzenie, słuchajcie. Ale on oczywiście mógłby to zrobić sam. Ale chce do tego używać swoich sług. Tak? Chce do tego używać swoich dzieci. I wtedy też miał takie oczekiwania, zobaczcie. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, prawda, i tak dalej, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Dokładnie te same oczekiwania są i dzisiaj, prawda? Ci ludzie żyją w ciemności, prawda? I Bóg po to chce mieć swojego wiernego sługę, tak? Żeby mógł mu służyć w tym, żeby mógł spełniać jego zamiar, tak? Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Tak? To jest Boży plan, Boże zamierzenie. Oczywiście nie wszyscy będą mogli być zbawieni, oczywiście, tak? ale chodzi o to, co Bóg chce i jakie Bóg ma oczekiwania. A więc piękny fragment z księgi Izajasza. Piękny fragment i on pięknie się zaczyna, tak? oto sługa mój, którego popieram, tak? Mój wybrany, którego ukochała moja dusza, którego ukochała moja dusza. Zobaczcie, jakie bardzo emocjonalne, można powiedzieć, słowa tutaj są zawarte przez Boga, prawda? Sługa mój, taki najbardziej wartościowy, prawda? Taki najbardziej kochany, którego ukochała moja dusza. Jakimi słowami Bóg tutaj opisuje, prawda? Nie tylko przyjaciel mój, nie tylko moje dziecko, ale ktoś, kto po prostu ukochała moja dusza. Niesamowite. To dla nas jest to takie bardzo mocne słowo, prawda? Ukochała moja dusza, takie pełnia miłości, prawda? Pełnia no, wszystkiego, co może być najważniejsze. I Bóg takimi słowami tutaj się posługuje. Wobec właśnie tego swojego sługi. Dobrze, przejdźmy do Nowego Testamentu w takim razie. I przeczytam te trzy fragmenty. Najpierw zacznę od tych służebnic. Dobrze? Bo są tylko trzy fragmenty, więc przeczytam je wszystkie trzy. I zobaczmy, jaka jest mowa o służebnicach, prawda? Dwie dotyczą Marii, dwa te słowa dula dotyczą Marii i są zawarte w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. Znane najpewniej słowa. Łukasz, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział i w wersecie 38 właśnie czytamy. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I dalej w 48, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. I tutaj to, co jest charakterystyczne, prawda, to te słowo uniżoność. Ciekawe, że to jest główna rzecz, którą Bóg oczekuje od swojej służebnicy. To jest główna rzecz, która dla Niego jest ważna. Wydaje się błaha, prawda? No co to takie wymaganie, prawda? Żeby być uniżoną wobec Boga. Żeby być pokorną kobietą. Żeby być uniżoną, pokorną kobietą. No ale w dzisiejszych czasach to słowo nabiera mocnego wydźwięku, prawda? Bo to wcale nie jest prosta sprawa dzisiaj być uniżoną kobietą. I pokorną kobietą. Ale to jest główne wymaganie. Takie, które jest postawione rzeczywiście wobec Bożej służebnicy, prawda? Bóg nie oczekuje wielkich rzeczy. Bóg nie oczekuje wielkich rzeczy. Oczekuje, żeby, tak jak Maria powiedziała, ja służebnica Pańska, prawda? Wejrzyj, Panie, na uniżoność moją. Wejrzyj na pokorę moją. I to jest w oczach Bożych, zobaczcie, szlachetne takie największe wymaganie wobec Bożej kobiety, wobec Bożej służebnicy. Nie chciałbym się głębiej tutaj na tym fragmencie koncentrować. Trzeci fragment, którym jest użyte słowo służebnica, a i jednocześnie sługa, występuje w Dziejach Apostolskich. Dzisiaj parę fragmentów otworzymy, przepraszam, że tak poskaczemy trochę po Biblii, ale chciałbym pokazać pewien obraz tutaj właśnie, który jest przedstawiony. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w wersecie 18, to jest to słowo Pawła, kiedy wstąpił Duch Święty, kiedy Paweł powołuje się na proroctwo Joela. Czytamy takie słowa. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich od wersetu 17, przepraszam, nie 18. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze i na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Nie będę ci mówił o darach Ducha Świętego, ani o prorokowaniu, żeby was uspokoić, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że bez względu na to, który to był okres w historii Kościoła, to mówimy o Kościele, który został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa. Chyba wszyscy się musimy z tym zgodzić, prawda? Kiedy czytamy te słowa, bez względu na to, jak podchodzimy do daru proroctw. I służebnica została umiejscowiona w Kościele Jezusa Chrystusa, więc ma swoją rolę. Przeznaczoną przez Boga. Bardzo ważną rolę też. I sługa, i służebnica tutaj czytamy. I zwróćcie uwagę, że są wymienione pewne postacie. Synowie, córki, młodzieńcy, starcy, a potem sługi i służebnice. Czyli jakby ktoś szlachetny, ktoś dodatkowo ważny w Bożych oczach. Nawet na moje sługi i służebnice, prawda? Bóg mówi. W tym proroctwie Joela Paweł to potem przypomina. Więc Bóg, krótko mówiąc, przeznacza swoje sługi i służebnice do konkretnej roli, do ważnej roli w Jego planie, tak? Jest to ważna, ważna rola, tak? To nie jest tylko to, że jestem uczniem, prawda? Ale jestem powołany do tego, żeby wykonywać pewną pracę dla Boga, pewną służbę dla Boga, prawda? Pewną misję, którą Bóg mi daje, prawda? I to jest szlachetna służba, to jest wspaniała, szlachetna służba. Pójdźmy dalej. Mateusz, nie musimy wszystkich fragmentów otwierać, będę tak krótko cytował niektóre wersety. Jak chcecie, możecie podążać, jak nie, to możecie posłuchać. Mateusz, 10 rozdział, 24 werset. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana, tak? To już z Ewangelii słowa. Niby wszyscy je znamy. Niby dla nas to jest oczywiste, prawda? Ale niby nikt nie mówi, że wynosi się nad Boga, prawda? Ale różnie to bywa, prawda? Ludzie mają na przykład bardzo, ja często to powtarzam, bardzo szybko lubią wchodzić w Boże kompetencje. I na przykład posłać kogoś do piekła. O, ten to prosto do piekła idzie. To Bóg jeszcze nie osądził, człowiek jeszcze żyje, ale my już wydaliśmy wyrok, prawda? Weszliśmy w Boże kompetencje. Weszliśmy w coś, co jest przynależne wyłącznie Bogu. I myślę, że to właśnie jest to, że wychodzimy z miejsca sługi, prawda? W miejsce swojego Pana. A jest wyraźnie powiedziane, nie ma być uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Więc twoje miejsce jest takie, że masz znać swoje miejsce jako sługa. Masz kochać swojego Pana, ale masz znać swoje miejsce jako sługa, tak? Nie masz wchodzić w rolę sędzi, nie masz wchodzić w rolę czasami decydenta, prawda? A ludzie czasami lubią decydować, oni wiedzą, co Bóg wie. Oni lepiej wiedzą, co Bóg wie, prawda? Jeszcze nie przeczytali, co Bóg wie, jeszcze nie patrzyli, ale oni już wiedzą, co Bóg ma do powiedzenia, prawda, w jakiejś kwestii. Albo oni już osądzili kogoś właśnie, albo osądzili jakąś sprawę, prawda, która jeszcze nie była osądzona. Więc no, trzeba o tym pamiętać, że sługa ma znać swoje miejsce. Ma kochać swojego Pana, ale nie ma prawa wchodzić w jego kompetencje, bo to nie są jego kompetencje. Dobry sługa, właściwy sługa. Dalej, będąc w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, może dwa fragmenty, czy tam jeden z Ewangelii Mateusza, drugi z Łukasza, bo one podobne są, w przesłaniu 24-42, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od wersetu 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zastanie tak czyniącego. I drugi fragment, który jest zbieżny z tym, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, od 36 wersetu. Łukasz, rozdział 12, od wersetu 36. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. To jest piękne słowo na temat Boga wobec swojego sługi. Co z tego wynika? Widzimy chyba, co z tego wynika. Sługa zawsze jest gotowy na przyjście swojego Pana. Pan nie zaskoczy go w żadnej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji w jego życiu, której Pan mógłby zaskoczyć dobrego, właściwego, wiernego sługę. Tak? Słowo Boże mówi, że właściwy sługa, wierny sługa nie będzie zaskoczony, kiedy jego Pan przyjdzie, kiedy jego Pan nadejdzie, prawda? To tak mniej więcej też można odnieść do dzisiejszych realiów, kiedy uczciwie pracujemy, prawda? Kiedy dobrze wykonujemy naszą pracę, nie otwieramy jakichś głupot na komputerze, tak? Które każdemu zdarza się otworzyć oczywiście. I kiedy szef stanie za plecami i popatrzy na ten komputer, to nie będziemy się bali, co jest na tym komputerze. Taki prosty przykład z naszego podwórka, tak? Ale można to odnieść do każdej innej realii, tak? Kiedy przyjdzie twój przełożony, kiedy przyjdzie twój szef, prawda, i zobaczy, co robisz, to nie będziesz się musiał wstydzić z tego, co robisz w godzinach pracy, o tak powiem. Prawda? I podobnie jest ze sługą, tak, w Bożych oczach. Nie będzie zawstydzony w tym momencie, kiedy przyjdzie jego Pan. Nie będzie to sytuacja dyskomfortowa, prawda, jakaś dla niego. Będzie to zawsze oczekiwanie na swojego Pana. Zawsze nastawienie na to, że jestem gotowy spotkać się ze swoim Panem. Tak? Takie jest oczekiwanie wobec dobrego, wiernego sługi. Zawsze gotowy na spotkanie ze swoim Panem. Dalej, Rzymian, rozdział 6. Rzymian rozdział 6, werset 16. Rzymian rozdział 6, werset 16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? No i właśnie, no to jest taka znana prawda, że sługa po prostu musi być posłuszny, prawda? Musi żyć w posłuszeństwie wobec swojego Pana. Musi żyć w posłuszeństwie wobec Bożego Słowa. Prawda oczywista, aczkolwiek często trudna do realizacji, żeby być zawsze posłusznym, żeby żyć zawsze w posłuszeństwie wobec swojego Pana. Jeszcze tylko 2 czy 3 wersety. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 12. Przepraszam, ten będzie za chwilkę. List do Efezjan jeszcze wcześniej chciałem przeczytać. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 6. Do Kolosan zaraz przejdziemy już na koniec. List do Efezjan, 6 rozdział, 6 werset. I to jest ważna bardzo rzecz. Nie pełnią służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Nie przypodobują, tak, dokładnie. Nie pełnią służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. To jest duży problem dzisiaj Bożych sług, że lubią przypodobać się ludziom, prawda? No bo dzisiaj są takie czasy, że no czasami taka trudna, twarda mowa to jest niebezpieczna, prawda? No bo ludzie mogą odejść z kościoła, bo mogą się poczuć urażeni, prawda? Bo możemy stracić przyjaciela, bo powie, że wchodzimy z butami w jego życie, prawda? Że interesujemy się za bardzo jego sprawami. I ludzie bardziej czasami patrzą na to, żeby kogoś nie urazić, żeby przypodobać się komuś, niż na to, jakie Bóg ma wobec nich jako Bożych sług oczekiwania, prawda? I to jest bardzo niebezpieczny grunt, tak? Bardzo niebezpieczny kierunek w dzisiejszych czasach, który widać w wielu sytuacjach, w wielu kościołach, prawda? Że ludzie boją się być otwarci, boją się stawać po stronie Boga, twardo stawać po stronie Boga często, prawda? Bo boją się ludzkiej racji, boją się konsekwencji swojego postępowania, swojej mowy, prawda? Swojego działania. Boją się, że ich służba wtedy nie powiedzie się, prawda? Bo na przykład połowa ludzi odejdzie z kościoła, jak twardo opowiedzą się, prawda? Za jakąś prawdą biblijną, że jest dużo do stracenia, tak? Ale Bóg patrzy na to właśnie z innej perspektywy. Ja będę Ci błogosławił właśnie wtedy, kiedy zawsze będziesz stawał po mojej stronie. Kiedy nie będziesz się patrzył na reakcję ludzi, na to, co oni pomyślą, nie będziesz się tym kierował, ale będziesz patrzył na to, co ja pomyślę, prawda? Na to, co ja mam do powiedzenia w tej kwestii, jako Twój Pan. Więc nie pełniąc służby dla oka, nie przypodobując się ludziom, tak? Ale patrząc na to, co Bóg chce i jakie On stawia oczekiwania. No i właśnie ten list do Kolosan, który wspomniałem, 4 rozdział, werset 12. To już przedostatni fragment, który chciałem przeczytać. Epafras tutaj zabrał głos. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. No, co tu jest napisane? Walczy w modlitwach o swoich przyjaciół, prawda? O swoich bliskich, o swoich braci, o swoje siostry, tak? Toczy bój w modlitwach. Nie jest powiedziane, że wspomina w modlitwach, tak? Ale jest powiedziane, toczy bój w modlitwach. Toczy bój w modlitwach. Pomyśl, jako sługa Boży toczysz bój w modlitwach za swoich braci, za swoje siostry. Trudne słowo, nie? Twarde słowo. Ale tak jest napisane. Toczy bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Zobaczcie, pokazuje też moc tej modlitwy, prawda? Jaka jest moc modlitwy. On oczywiście to nie za jego czarodziejską magią się dzieje, ale Bóg oczekuje tej walki w modlitwie przez swojego sługę. I pamiętajcie, to nie tyczy tylko pastora. To nie jest słowo o pastorach. Jeszcze raz to podkreślę. Nie jest słowo o pastorach, o starszych zboru. Tu jest mowa o Bożych sługach. A do bycia Bożym sługą jest powołany każdy z nas. Tak? Więc to nie jest służba dla pastora, żeby toczyć bój w modlitwach. Oczywiście też, ale to nie wyłączność, tak? Że nikt inny ma tego nie robić. Jest to oczekiwanie wobec Bożego sługi. I ostatni fragment, który dzisiaj chciałem przytoczyć. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 24. No to już taki bardziej przyziemny. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. No, z tym różnie bywa, prawda, w naszym życiu. Ale to jest też Boże oczekiwanie, prawda, zapisane przez apostoła Pawła do Tymoteusza, do tego brata, który właśnie tam prowadził swoją pracę. Taki Paweł daje taką wskazówkę, tak? Nie powinien wdawać się w spory, tak? Nie powinien wchodzić w konflikty, prawda? Szukać tych konfliktów, lecz powinien być miły, uprzejmy dla wszystkich. Dla wszystkich, zobaczcie tutaj, nie jest mowa o tylko wierzących, jest mowa o wszystkich. Ja to rozumiem jako wszystkich. Po prostu takie powinno być usposobienie, tak? Bożego sługi. Uprzejmy dla wszystkich. Zdolny do nauczania, gotowy do nauczania w każdej sytuacji, tak? Gdy jest potrzeba. Cierpliwie znoszący przeciwności. No właśnie, to ładnie nam się pokrywa z tą wytrwałością, prawda, którą czytaliśmy w Księdze Izajasza. Cierpliwie znoszący przeciwności. To jest ważna cecha, która powinna charakteryzować Bożego sługę. Dobrze, doszliśmy do końca wersetu, który chciałem dzisiaj przytoczyć. Powracając do brata Jana jeszcze. Wiele z tych cech możemy mu przypisać, prawda? Wiele z tych cech, aczkolwiek nie wszystkie. Nie będziemy tutaj lukrować tylko, prawda, dzisiaj z kazalnicy. Wiemy, że rzeczywiście to pokrywa się z tym, co my jako zięciowie mówiliśmy tam podczas pogrzebu, że tata zachęcał do służby, to tak czytałem ten fragment z Księgi Izajasza, że modlił się za ludzi, prawda? Czytaliśmy przykład Epafrasa, który mówi, że toczył bój w modlitwie i można by wiele cech rzeczywiście znaleźć właśnie charakteryzujących Bożego sługę. Aczkolwiek na przykład są fragmenty, nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu, prawda? Albo sługa pański nie powinien dawać się spory, powinien być uprzejmy, zdolny do nauczenia, cierpliwie znoszący przeciwności. Wiemy, że niekoniecznie to było takim atrybutem brata Jana, ale to pokazuje, zobaczcie, że sługa Boży nigdy nie będzie doskonały na ziemi, tak? Nigdy nie będzie idealny. Nie będzie spełniał 100% Bożych kryteriów. Ale będzie dążył do tego, żeby podobać się Bogu, tak? Żeby jak najbardziej, że tak powiem, przypodobać się Bogu, tak jak czytaliśmy, nie ludziom, ale Bogu, tak? Żeby starać się spełnić rzeczywiście Boże oczekiwania wobec Niego, nie? Nie, to się nie pokrywa z tym, że dla uczynków żyjemy, tak? Czy tak jak niektórzy mówią, no przez uczynki, bo zarobimy, prawda, tam na nagrody, czy nie na nagrody, różne teorie są. To nie z tego wynika. Po prostu myślę, że Boży sługa, tak jak powiedziane jest właśnie w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy pięknie, że jeszcze raz przytoczę ten fragment, że ukochała moja dusza, tak? Pamiętaj, że jeżeli jesteś sługą, wiesz, że jesteś Bożym sługą, którego ukochała Boża dusza, którego Bóg ukochał z całego swojego serca, to nie robisz to po to, żeby sobie zasłużyć, prawda, na nagrodę, tak? Nie takie jest nastawienie, nie takie powinno być nastawienie, żeby po prostu odwalić obowiązek, który mamy postawiony przez swojego Pana, prawda? Ale robisz to z radością, robisz to z wdzięcznością przede wszystkim, wykonywać tą pracę dla Boga z takim entuzjazmem, prawda, z takim zapałem, chociażby dlatego, że Bóg mówi, że kocha takiego człowieka naprawdę z całego serca, kocha go z całego serca, po ludzku mówiąc, tak, nie jest tylko dzieckiem, ale jest kimś po prostu wspaniałym, kimś no, naprawdę, gdzie Bóg okazuje wielkość, prawda, tej miłości w swoim słowie. Więc nie uda nam się nigdy być sługą idealnym, tak? Nie uda nam się, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi, niedoskonałymi ludźmi i no to też nie jest wytłumaczenie, tak? Że mamy nic nie robić, prawda? Że mamy się nie zmieniać, bo jesteśmy grzeszni, bo jesteśmy ułomni. Oczywiście mamy się starać dążyć do tego ideału, ale mając właśnie ten doskonały obraz sługi w Bożym Słowie, dążmy właśnie do tego, aby jak najbardziej rzeczywiście podobać się swojemu Panu, aby On rzeczywiście był z nas zadowolony, aby spełnić mu radość, prawda, z tego, że mu służymy. I tak jak właśnie w pracy staramy się to robić, prawda, mamy inne motywacje, chcemy premię mieć, prawda, chcemy mieć uznanie czasami szefa, prawda, czy jakieś inne rzeczy są istotne, tak tutaj no, te motywacje są zupełnie inne, prawda, bo tutaj nie robimy tego dla nagród, mam nadzieję, prawda, że żeby potem, prawda, pokazać wszystkim wierzącym tam w niebie, o, jakim byłem fajnym sługą, zobaczcie, ile nagród zebrałem, tutaj mam całą statuetkę, prawda, od Boga wspaniałych nagród, tak. Nie o to chodzi. Myślę, że to, co właśnie w tym Księdze Izajasza jest powiedziane, Bóg z miłością patrzy na swojego wiernego sługę, naprawdę go kocha i odwdzięczmy chociażby mu się tym, tym, do czego nas powołał właśnie, tym, żeby mu wiernie służyć, żeby rzeczywiście mógł z przyjemnością patrzeć na pracę wiernego swojego sługi tutaj na ziemi. Amen.